Dzisiaj będziemy mieli powtórkę z prawdy, biblijnej prawdy, na temat Bożej suwerenności. Ktoś powiedział, że na świecie mamy dwa rodzaje religii. Religię Boga i religię człowieka. I że tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy wyznawali tą pierwszą, trwali w religii Boga, czyli tej, którą On objawił, w prawdach, które objawił. Oczywiście fundamentem naszej wiary jest Pismo Święte, to jest ta religia Boga, którą nam objawił, to jest ta ścieżka, którą mamy podążać. No ale właśnie, powiedzmy troszeczkę więcej na temat tego, o co tutaj chodzi, kto jest tutaj na pierwszym miejscu, co jest głównym przesłaniem Pisma Świętego. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za to, że nam się objawiłeś. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem dobrym i łaskawym. I prosimy Cię, abyś czynił nasze serca, umysły gotowymi do przyjęcia Twojej mądrości, Twojego pouczenia. Modlimy się to przez imię Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Wyobraźcie sobie człowieka, który z jakiegoś dziwnego powodu nigdy nie słyszał, że Ziemia obraca się wokół Słońca. Może, nie wiem, czy są tacy, którzy nigdy o tym nie słyszeli, no ale wyobraźcie sobie, że jest taki człowiek, który nigdy nie słyszał, że Ziemia krąży wokół Słońca. Załóżmy, że zapraszamy tą osobę do domu na herbatę, na kawę i wyjaśniamy, że na podstawie różnych badań naukowych, obserwacji astronomicznych, Ziemia oraz też inne planety obraca się wokół Słońca. Pokazujesz temu komuś różne diagramy, wykresy, w międzyczasie jeszcze może dokupujesz kawę mu, jak potrzeba więcej czasu, żeby mu pewne rzeczy tłumaczyć. Ten człowiek z zaciekawieniem słucha tego, co tłumaczymy, czasami się uśmiecha, czasami jakoś tak dziwnie mruży oczy w zaciekawieniu albo zdziwieniu. Niekiedy go to może wprawia w jakieś zakłopotanie. Rozstajecie się i następnego dnia ten człowiek puka do drzwi, do naszych drzwi o 5 rano i mówi, że słuchaj, ubieraj się, chcę ci coś pokazać. No i zaprasza nas na wycieczkę, na pobliskie wzgórze, żebyście razem mogli zaobserwować wschód Słońca. I kiedy zaczęło się ono wyłaniać poza linię widnokręgu, twój przyjaciel mówi, widzisz, czy teraz wątpisz, żeby to jednak Słońce krążyło wokół Ziemi? Właśnie widzisz, że to Słońce powolutku wychodzi w górę, powolutku się pojawia. Więc jak możesz mówić, że to Ziemia krąży wokół Słońca, skoro ja widzę, że to Słoneczko powoli wyłania się na niebie? I zobaczcie, podobny błąd możemy popełnić i my. I to może nie w dziedzinie astronomii, ale w dziedzinie naszej wiary, co wydaje się, że jest jeszcze bardziej niebezpieczne. I na czym ten błąd polega? A ten błąd polega na tym, że cała prawda dotyczy mnie. Dotyczy mojego osobistego szczęścia i mojego osobistego zbawienia. Czyli krótko mówiąc, że Pismo Święte, cała prawda Pisma Świętego obraca się wokół pytania, co ja muszę zrobić, abym był zbawiony? Co ja muszę zrobić, abym był szczęśliwy? I oczywiście zbawienie i szczęście są ważne. Nie ma nawet dwóch zdań co do tego. Bardzo ważne jest odkrycie prawdy, że Bóg jest dobrym ojcem, że Bóg jest nam bliski, a nie jakimś biurokratycznym tyranem, kimś dalekim czy nieobecnym. Ważna jest prawda, że Bóg zaprasza nas do siebie, a nie uśmierca za każdy nasz bunt i grzech. To powinno być naprawdę dla nas pokrzepieniem. Ale musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, że nie jesteśmy centrum kosmosu. To nie jest tak, że to Bóg obraca się wokół nas. Jest dokładnie odwrotnie. To my obracamy się wokół Niego. I chociaż czasami może się wydawać nam odwrotnie, tak jak temu człowiekowi, kiedy patrzył na Słońce, mówi, że no, to Słońce się porusza. I czasami wydaje nam się, że jest odwrotnie, że to Bóg krąży wokół nas po to, żeby uczynić nas szczęśliwymi, a nie my wokół Niego. Także tak jak powiedziałem, z pewnej perspektywy, tak jak w przypadku tego człowieka, może nam się wydawać, że całą treścią chrześcijaństwa jest nasze osobiste zbawienie, zaś Bóg stworzył drzewa, kwiaty, ludzi, planety dla naszego szczęścia. I czasami tak, zobaczcie, że tak żyjemy de facto. Tak jak żyjemy tak, jakbyśmy to my byli bohaterami Biblii i całej opowieści pod tytułem Powstanie i koniec wszechświata. Czasami zdarza nam się właśnie w taki sposób żyć. I wtedy sobie koloryzujemy prawdy Pisma Świętego, coś sobie dopowiadamy o Bogu, tak żeby pasował do naszych oczekiwań. Albo kiedy czytamy, że jakoś tam nie potrafi się wpasować do naszych oczekiwań, no to tym gorzej dla Niego. Czyli wszystko ma się obracać wokół naszych oczekiwań. To, jaki jest Bóg i na co nam pozwala, to, jaki jest Kościół i czego naucza. I takich rzeczy będę szukał. Takiego Boga, który mi się podporządkuje, takich ludzi, którzy mi się podporządkują, takiego Kościoła, który mi się podporządkuje i tak dalej. Zobaczcie pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich i pierwszy werset. O czym jest Księga Dziejów Apostolskich? Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o czym? O tym wszystkim, co Jezus czynił, czego nauczał od początku. Łukasz mówi do Teofila, o czym jest jego książka, pierwsza książka, czyli Ewangelia Łukasza, i mówi, że ona jest o tym, czego Jezus nauczał i co czynił od samego początku. Innymi słowy, Ewangelia Łukasza jest o Chrystusie. To już pokazuje kierunek, jakby pokazuje, że chrześcijaństwo dotyczy nie tyle nas, co dotyczy Chrystusa. Jeżeli mówimy o swojej wierze, dzielimy się swoją wiarą z kimś, chcemy podzielić się Ewangelią, to jeżeli mówimy więcej i częściej o sobie, o naszych przeżyciach niż o Chrystusie, no to nie opowiadamy o chrześcijaństwie, nie opowiadamy Ewangelii. Tak? Mówimy o swoich uczuciach. To my jesteśmy w centrum. Oczywiście dobrze jest dzielić się tym, co Chrystus dla nas czyni, ale to On jest w centrum zwiastowania apostołów w Piśmie Świętym i powinien być w centrum naszego zwiastowania. Czyli chrześcijaństwo nie polega na tym, że ty zajmujesz się Bogiem, że ty masz prywatną więź z Chrystusem, że ty czujesz się wolny od swoich grzechów. Chrześcijaństwo mówi o tym, że to Bóg zajmuje się całym kosmosem, że ma dla całego wszechświata plan i ten plan uwzględnia też ciebie jako Boży obraz, jako tego, który nosi na sobie Jego podobieństwo. Czyli kiedy bierzemy na przykład Ewangelię Łukasza, czytamy sobie w domu Biblię, czytamy Ewangelię, jakie jest nasze nastawienie? Czy oczekujemy, że Ewangelia Łukasza powie coś o mnie? Czy oczekujemy, że ona jest receptą na nasze szczęśliwe, bezproblemowe życie? Tak, jeżeli tak, no to może pomyliliśmy lektury. Jest taka księga, nawiasem mówiąc, jest taka księga, która zajmuje się, której głównym tematem jest to, jak budować swoje osobiste szczęście, jak być w centrum kosmosu. I tą księgą jest co? Jest Biblia Szatana. Jest taka księga, słuchajcie, Biblia Szatana. I tam jest rzeczywiście napisane, że to wszyscy inni mają zadowalać mnie. To ja jestem w centrum kosmosu. Satanizm, nawiasem mówiąc, to jest właśnie taka koncepcja filozoficzna, gdzie to człowiek, a nie diabeł, to człowiek stoi w centrum. Najważniejsze jest twoje szczęście, to, co służy twoim zmysłom, to, co zadowala ciebie, twoje poglądy, twoje pragnienia, to są najważniejsze rzeczy na świecie. Jeżeli stoją one w konflikcie z innymi ludźmi, z bliskimi lub z Bogiem, no to tym gorzej dla nich. Także według, zobaczcie, tej koncepcji mówi się, nie daj się krępować, nie daj się ujarzmiać, nie daj się zniewalać komukolwiek, jesteś wolny. I czasami jest tak, że ludzie chodzą do kościołów, bo myślą, że właśnie tam coś będzie o nich. Usłyszą coś o sobie. Tylko, że w kościele, ja bym powiedział, bardziej jest coś dla nich. W kościele przychodzimy po to, żeby usłyszeć coś nie o nas, ale coś dla nas. Chrystus jest w centrum i On ma coś dla nas. Ma dla nas swoje słowo, ma dla nas wspólnotę kościoła, ma dla nas zastawiony stół, Ale wiara to przede wszystkim uśmiercanie naszego ja, samych siebie, naszych pragnień, naszego grzechu. Nie głosimy siebie, nie swoje uczucia idziemy pielęgnować do Kościoła, ale idziemy, żeby spoglądać na Chrystusa Pana, słuchać o Nim. I kiedy słuchamy o Nim, kiedy On staje się nam bliski, kiedy jest nam wyraźnie namalowany poprzez Słowo, poprzez sakramenty, nasza odpowiedź, Panie, powinna brzmieć: chcę, Panie, aby moje życie było pełne Ciebie, Twojego prowadzenia, Twojej mocy, bo spotkałem się z Tobą. No i tak jest, zobaczcie, tak są pisane Ewangelie. Uczniowie spotkali się z Chrystusem, byli zachwyceni Jego mądrością, Jego cudami, Jego charakterem, a potem w mocy tego spotkania, bliskości Chrystusa, szli dalej. Ale nie dlatego, że Chrystus zaczął opowiadać im o ich uczuciach, ale dlatego, że spotkali się z Nim. To spotkanie z Chrystusem zmieniało ich życie. Mówiliśmy o Ewangelii Łukasza. Pierwsza księga jest o tym, czego Chrystus nauczał, mówi Łukasz o swojej debiutanckiej książce. A zobaczcie, o czym jest Ewangelia Jana. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ewangelia Jana jest o Słowie. I tym Słowem jest nazwany Jezus. Jezus był Słowem, jest Słowem, które przemówiło w najwyraźniejszy sposób. O tym jest Ewangelia Jana. W centrum Ewangelii Jana jest przemawiający Chrystus, który stał się ciałem. O czym jest Ewangelia Mateusza? Znowu, pierwszy werset. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Pierwszy werset mówi nam, kto jest bohaterem Ewangelii Jana. Nie jest nim, nie wiem, Jan Kalwin, Marcin Luther, jacyś inni duchowni, nie my, ale Jezus Chrystus. Ewangelia Marka, żeby dokończyć tutaj przeglądy Ewangelii. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, mówi Marek. Nie początek Ewangelii o niesamowitych przeżyciach niektórych ludzi, o wspaniałych uczuciach. Nie początek Ewangelii o Kościele. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł był człowiekiem wykształconym, znał różne pisma poetów, filozofów, które jeszcze cytuję później w swoich listach, ale w jednym z listów mówi, że uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nic innego nie chcę znać, nie głoszę, nie umiem między wami, jak tylko Chrystusa, Jezusa i to ukrzyżowanego. Jedna z humanistek, niechrześcijanek, nie pamiętam nazwiska, ale mam cytat, powiedziała tak. Zauważam, że chrześcijanie bardzo nieśmiało mówią o Bogu i Panu Jezusie Chrystusie. Starają się także udowodnić, że to, co posiadają, jest bardzo podobne do najlepszych rzeczy, jakie może zaoferować świat. I wydaje mi się, że niestety ma rację. Że nasze chrześcijaństwo to coraz częściej jakieś fajne, ekscytujące, nie wiem, może wieczory uwielbienia, konferencje, sympatyczni ludzie, no to niezapomniane przeżycia. No to wszystko to są fajne rzeczy, to są dobre rzeczy. Ale pamiętajmy, że to nie jest serce chrześcijaństwa. To nie może być życie od wydarzenia do wydarzenia, od przeżycia do przeżycia, od obozu do konferencji i tak dalej. Pomyślmy, gdzie w tym jest Chrystus, gdzie tam jest Jego Słowo, gdzie tu jest Jego wola. I niektórzy, no niestety, myślą w taki sposób, że Jezus jest właśnie po to, żeby mi pomagać. I kiedy dzieje się źle, takie rzeczy jak choroba, cierpienie, śmierć kogoś, strata pracy, no to już tu Chrystusa nie ma. To już jest jakiś ślepy przypadek, to już jest matka natura i tak dalej. Także jeżeli w centrum naszego opowiadania o istocie chrześcijaństwa, istocie naszej wiary nie jest Jezus, no to nie opowiadamy o Ewangelii, nie opowiadamy o chrześcijaństwie. Jeżeli opowiadamy się za chrześcijaństwem, ponieważ ono akurat Tobie pasuje, ale nie uważamy go, nie uważamy naszej wiary za prawdę, no to znowu nie opowiadamy o chrześcijaństwie. Czasami w taki sposób świadczymy o Chrystusie, mówiąc: odkryłem w Jezusie najlepszą drogę życia dla siebie. Słuchajcie, co to jest? Co to jest za opowiadanie? Jezus nie jest wcale najlepszą drogą dla mnie, dlatego że biada mi, gdybym chodził innymi drogami. Jezus jest jedyną drogą, która prowadzi do Ojca w świetle tego, co sam o sobie mówi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeżeli zachęcamy ludzi do wiary słowami, na przykład: uwierz w Jezusa, On ci pomoże, bo pomógł kiedyś mi, a On chce również twojego szczęścia, no to znowu nie opowiadamy Ewangelii. Opowiadamy o kimś, kogo może sobie ujarzmiliśmy, ale to my jesteśmy w centrum, a ten ktoś jedynie nam w tym pomaga. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 4:5 mówi: albowiem nie siebie samych głosimy. Nie głosimy siebie, nie głosimy kościoła reformowanego, nie głosimy jakiegokolwiek kościoła, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. I o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Chrystusa. I kiedy jest mowa o nawróconych, kiedy czytamy na przykład Dzieje Apostolskie, czytamy o nawróceniu ludzi podczas zwiastowania, na przykład Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, to widzimy, że się nawrócili, ale z czego wynikała ta zmiana, z czego wynikało nawrócenie? Po prostu, że spotkali Chrystusa, że zaufali Mu, zaczęli myśleć o Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że Piotr opowiadał im o Chrystusie. Dlatego później chrześcijanie w czasach prześladowań byli gotowi umrzeć za wiarę. Bo to było dla nich przede wszystkim treścią Ewangelii. Żywy Chrystus, który umarł i zmartwychwstał i który żyje. Także mamy głosić Jezusa, a nie metody, nie wiem, niesienia ludziom ulgi poprzez jakieś techniki. Oczywiście Chrystus wspiera nas w naszych niemocach, naszych słabościach, ale to On, mówiąc teraz obrazowo, On jest słońcem, które rozświetla wszystko, a my jesteśmy jedynie jedną z planet, które krążą wokół Niego. Czyli nawet kiedy Pismo mówi na przykład o naszym zbawieniu, to nie mówi tak, że żył sobie kiedyś taki człowiek, Paweł Bartosik, który pragnął szczęścia w życiu i spokoju, a Bóg wszedł do serca Pawła Bartosika i od tej pory Paweł Bartosik jest szczęśliwy, nie ma trosk. Bóg nie dopuszcza, żeby odczuwał ból, żeby nie dotykały go jakieś stresy w życiu i tak dalej. To nie jest tak, że żył sobie Paweł Bartosik i Bóg wszedł do jego serca. Jest odwrotnie. Jest Bóg, który jest centrum, jest słońcem. Natomiast my zostajemy zjednoczeni z Nim. Nie On jednoczy się z nami. To my jesteśmy dołączeni do Niego. To my jesteśmy pojednani z Nim. To my jesteśmy, Paweł mówi, dołączenie do Kościoła. To nie jest tak, że my sobie żyjemy i nagle Kościół, pyk, przychodzi do nas i łączy się z nami. Nie, to my dołączamy do Kościoła. Paweł mówi w liście do Koryntian, że zostaliśmy wszczepieni do Kościoła. Zostaliśmy wszczepieni, list do Rzymian, do szlachetnego drzewa, do przymierza. Dlatego powinniśmy wyznawać: Panie, nie moja wola, nie moja skażona ludzka wola się dzieje, ale Twoja. Czyli zbawienie oczywiście jest ważne, ale musimy zrozumieć, że nasze osobiste zbawienie jest częścią o wiele szerszego, wiele większego celu dla świata. Bóg nas ratuje od naszego grzechu, Bóg nas ratuje od potępienia, po to, żebyśmy to my uczestniczyli w Jego planie, w Jego budowaniu Jego królestwa, w Jego planie odnowy wszechświata. Dlatego nie zabrał nas stąd, z ziemi, po tym jak uwierzyliśmy, ale chcę, żebyśmy czynili ją sobie, Jemu poddaną. No i tak jest, zobaczcie, pojawiamy się na świecie przez ileś tam lat, kilkadziesiąt lat powiedzmy, pojawiamy się w historii, którą opowiada Bóg, a po nas przychodzą inni. Ale to nie wokół nas kręci się świat. Zobaczcie, że nawet o dziele Chrystusa na krzyżu jest powiedziane szerzej niż jedynie o naszym zbawieniu. Kolosan 1:17. On też jest przed wszystkimi rzeczami. Wszystko na Nim jest ugruntowane. On jest także głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, teraz zobaczcie, przez Chrystusa, żeby wszystko, co jest na ziemi i w niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Także nie możemy sugerować sobie samym innym, że chrześcijaństwo jest o mnie, że całe chrześcijaństwo jest o zbawieniu moim czy innych ludzi. To nie moje zbawienie jest centrum wszechświata. To nie my jesteśmy bohaterami. Zbawienie to jest pierwszy krok do tego, żebyś z oddaniem, z poświęceniem przyczyniał się do realizacji Bożego planu, Bożego celu. Czyli Bóg włącza nas do swojego królestwa. To Bóg włącza nas do Kościoła, abyśmy czynili ziemię Jemu poddaną. I znowu, włącza nas do ciała, którym jest Kościół. I znowu, to nie jest tak, że ty czy ja jesteśmy w tym ciele najważniejsi. Może to dla niektórych brzmi obraźliwie, ale naprawdę ciało nie jest utworzone dla nas. Powodem, dla którego Bóg dał tobie ciało, nie jest to, żeby na przykład twoja ręka czy twoja noga czuły się spełnione i szczęśliwe. Więc postanowił, że stworzę rękę i teraz chcę, żeby ta ręka była szczęśliwa, więc stworzę jeszcze resztę. Brzuch, plecy, głowę i tak dalej. Jest dokładnie odwrotnie. Bóg stworzył rękę, żeby mogła służyć całemu ciału. Ręka poza ciałem jest niewiele warta. I teraz każdy z nas ma inną funkcję w ciele. Jesteśmy innymi częściami, mamy różne obdarowania. Ale to nie ciało ma się kręcić wokół ciebie, ale ty, będąc jego częścią, służ ciału. Po to zostaliśmy do niego włączeni. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, mówią, że wskutek kazania Piotra zostało pozyskanych 3000 dusz. Zwróćcie uwagę, pozyskanych dla Chrystusa i dla Kościoła. Czyli myśląc o sobie, to nie jest tak, że ty zaprosiłeś Chrystusa do swojego życia. To ty zostałeś pozyskany, pozyskana dla Niego. Zostałeś adoptowana do Bożej rodziny, żeby realizować Jego zamiary, Jego wolę. Także pamiętajmy, jesteśmy chrześcijanami. Chrystianami od słowa Chrystus, a nie wyznawcami wielkiego ludzkiego rozumu, ludzkiego szczęścia, ludzkiej samorealizacji. Zostaliśmy pociągnięci przez Boga. Po co? Żeby pośród różnych wyzwań podążać przez ciemną dolinę niekiedy na zielone pastwiska, tak jak mówi psalmista. I mówiliśmy też kiedyś o tym, że ta ciemna dolina, przez którą Bóg nas czasami prowadzi, to jest też Jego ścieżka. To nie jest ścieżka diabła. Studnia, pamiętacie, studnia, do której został wrzucony Józef przez braci, to była Boża droga. Cierpienie Hioba, Jeremiasza, Eliasza, Chrystusa, to była Boża droga. Przeciwności w jakichś osobistych problemach, zawodowych problemach, zdrowotnych problemach, to jest też Boża droga, którą musimy przejść. Droga do chwały prowadzi przez krzyż. Droga do zmartwychwstania prowadzi przez śmierć. To jest ścieżka Chrystusa. To jest nasza droga. Także tematem Pisma Świętego jest Pan Bóg. Nie Gosia, nie Jola, nie Ania, nie Zuzia. Opowiadamy Ewangelię Jezusa Chrystusa, a nie Ewangelię o życiu bez problemów. Czyli kiedy czytamy Pismo Święte, to zadawajmy sobie pytanie nie tyle, co ten fragment mówi o mnie, ile raczej, co ten fragment mówi o Chrystusie. I teraz w związku z tym, jak ja powinienem się zachować, co to oznacza dla mojego życia. Ale pamiętajcie, Biblia nie jest o tobie, o nas. Biblia jest o Chrystusie. Oczywiście ona jest dla nas, ona stanowi dla nas pokrzepienie, ale nie w tym, co powie o tobie, ale w tym, co powie o Chrystusie, kim On jest i co może dla nas uczynić. Jeżeli czytamy Biblię, widzimy w Nim Chrystusa, również, nie wiem, czytając Księgę Kapłańską, czytając o ofiarach, o prawie Bożym, księgi prorockie, musimy patrzeć na te fragmenty oczami Nowego Testamentu, widzieć w nich Chrystusa. Jeżeli będziemy Go widzieli, to na pewno będziemy wiedzieli, co z tym zrobić w naszym życiu. Także Bóg uczynił nas dla swoich celów, a nie dla nas samych. Nie, nie tylko po prostu, żebyśmy mogli mówić, mamy z Nim relację. Stworzył nas po to, żebyśmy my mogli realizować Jego zamiary. W 1 Piotra 3,15 czytamy: poświęcajcie w sercu Chrystusa Pana. Poświęcajcie w sercu Chrystusa Pana. Czy to robimy? Co poświęcasz w swoim sercu? Siebie? Swoje ambicje? Czasami wręcz musimy zrezygnować ze swojego ja, żeby Chrystus był na pierwszym miejscu i siedział na tronie naszego życia. Nasze chrześcijaństwo będzie kulało, jeżeli to nie Chrystus będzie poświęcany w naszych sercach. To jest troszeczkę tak jak z bohaterami filmu, tak? Uwaga widza jest skupiona przede wszystkim na losach głównego bohatera historii. Natomiast wartość pozostałych postaci, drugoplanowych, trzecioplanowych, jest oceniana w stosunku do tego, czy wspierają, czy stoją po stronie bohatera i wspierają jego misję i cel, czy raczej stoją przeciwko niemu. I tak samo jest z nami. Wartość tego, co robimy, jest zależna od tego, na ile rzeczywiście współuczestniczymy w Bożym celu. Jesteśmy sługami Chrystusa, ale to On jest bohaterem historii, w której uczestniczymy. Pojawiamy się na moment, na 60, 70, 80 lat. Potem zamiast nas pojawiają się inni drugoplanowi aktorzy, ale wciąż jest ten sam bohater. My w tej historii odgrywamy pewne epizody i oczywiście są to ważne epizody, które wpływają na ostateczny kształt całej opowieści, ale to wciąż nie jest opowieść o nas. I ludzka pycha oczywiście nie będzie chciała tego znieść. Są ludzie, którzy mają, jak to się mówi, parcie na szkło. Niech obiektyw będzie jak najdłużej wycelowany na mnie, choćby tą jedną minutę dłużej, tak jak czasami może widzieliście jakieś filmiki na YouTubie, że jest reporter, robi wywiad z kimś i nagle przejeżdża samochód, kierowca wysiada, bo widzi, że wywiad jest kręcony. I gdzieś tam w tle macha, żeby go też kamera uchwyciła. Tak? Zobaczcie, jestem tutaj, czy już nikt nie zwraca na mnie uwagi. I rzeczywiście tak można ogólnie podzielić nas, ludzi, na tych, którzy realizują, przyczyniają się do realizacji Bożych zamiarów i wprowadzają Jego wolę w świecie, oraz tacy, którzy mówią, mnie taki Bóg nie odpowiada. Stoi za bardzo w konflikcie z tym, co ja chcę i co ja myślę o celu mojego życia. I pierwszą osobą, która tak pomyślała, był oczywiście diabeł. Bóg stoi w konflikcie z moimi pragnieniami. Tym gorzej dla Pana Boga, pomyślał. Czyli Bóg jest słońcem. Ty jesteś jedną z planet, które krążą wokół Niego. Bóg stworzył cię na ziemi jako część Jego planu, jako kogoś, kto powinien przyczyniać się do realizacji tej ostatecznej rzeczywistości, o której czytamy w Ewangelii, w Apokalipsie świętego Jana. Może jeszcze jeden przykład. Pamiętacie Frodo i Władcę Pierścieni. Celem Frodo, jak i każdej istoty, która sprzeciwiała się władzy Saurona, nie było dążenie do samorealizacji. Tak? Celem było przyczynienie się do niesienia pokoju, do stworzenia nowej rzeczywistości, nowego ładu. Dążyli do tego, żeby było nowe śródziemie, pozbawione obecności Saurona, orków, zgubnej mocy pierścienia. I zobaczcie, każdy miał w tym większym zadaniu inną rolę. Zadaniem Froda było oczywiście wrzucenie i zniszczenie pierścienia. Zadaniem drużyny pierścienia była ochrona Froda. Jeszcze inni mieli bronić Gondoru. Tak? Każdy miał inne powołanie. Dlatego historia opowiedziana we Władcy Pierścieni, zobaczcie, że nie dotyczy osobistego szczęścia każdej z postaci, które tam występują. Celem, znaczy głównym tematem jest oczywiście walka o śródziemie. I cała ta historia dotyczy właśnie ostatecznego kształtu śródziemia. Podobnie zresztą w opowieści z Narni. Każda bitwa, o której czytamy w opowieści z Narni, to nie jest bitwa o osobiste szczęście i osobisty spokój. Zwróćcie uwagę, że kiedy dzieci chwytają za miecze i wyruszają na walkę z wrogami Narni, co wołają? Mówią, za Narnię, Nie mówią za osobiste szczęście. Walczą za Narnię, że jest w życiu pewna wartość, która jest większa od nas. Walczymy i biegniemy naprzód dla chwały Bożego Królestwa. Także no, książki, nawiasem mówiąc, książki Tolkiena czy C.S. Lewisa, to jest właśnie wspaniała ilustracja tej chrześcijańskiej prawdy, biblijnej prawdy, że Boże Słowo jest księgą o Bogu, Jego zamiarach dotyczących kosmosu, a my jesteśmy ważnymi postaciami w tej opowieści. Tak jak Frodo, Sam, Gimli, Legolas, kogokolwiek byśmy jeszcze nie wymienili, ale to nie wokół nas toczy się cała opowieść, chociaż z perspektywy naszej wydaje się to niemożliwe. To, co ja, nie jestem najważniejszy? To, co Bóg bawi się ze mną? To, po co mnie stwarzał, skoro ja nie jestem najważniejszy? I oczywiście, kiedy czytamy Narnię, czy Władcę Pierścieni, Gandalf, Sam, Aragorn, stali się bohaterami, ale dlaczego? Dlatego, że byli wierni w tym, co robili. Stali po właściwej stronie i przyczyniali się do zwycięstwa. Odznaczali się męstwem, honorem, odwagą, szlachetnym sercem, poświęceniem, byli gotowi nawet sami zginąć. Liczył się dla nich ten ostateczny cel ich walki. Walczyli o większą wartość niż ich osobisty, święty spokój. Podsumowując, jeżeli trochę nas to kuje, to o czym mówimy, jeżeli to wytrąca z naszych rąk takie przekonanie, że to my jesteśmy numer jeden, no, jeżeli nas to kuje, no to znaczy, że po pierwsze, że słuchaliście, to dobrze, że słuchaliście. Jeżeli nas to ucieszyło, że to jednak nie my jesteśmy w centrum, to znaczy, że zrozumieliśmy, o co tutaj chodzi. Rozumiemy, kto jest bohaterem całej tej opowieści, w której mamy przywilej brać udział i rozumiemy, jaką rolę pełnimy w tej historii. Chrystus w jednej z przypowieści powiedział, kończąc ją, rzekł mu Pan Jego do jednego ze sług: dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co mały, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. I tak jest z nami. Jesteśmy sługami. Nasza wartość zależy od tego, czy przyczyniamy się do realizacji planów i celów naszego Pana. Także chrześcijaństwo polega nie na zachowaniu nawet status quo, ale na zmianie myślenia też, w którym ja byłem w centrum, ja byłem na pierwszym miejscu, najważniejszy był mój plan na moje życie, a Boga wpuszczałem do mojego życia tylko o tyle, o ile pomagał mi w realizacji tego planu. Także kończąc, poznawajmy Chrystusa, poznawajmy Jego wolę i im więcej On jest przed naszymi oczami, w naszych sercach, w naszych umysłach, tym bliższy powinien nam się stawać i tym większy wpływ powinno mieć to na nasze uświęcenie, na nasze życie, na nasze posłuszeństwo. Także miejmy właściwą perspektywę, perspektywę sługi Bożego. Uczestniczymy w Bożej historii, także bądźmy wierni w tych epizodach, które On nam przeznaczył. Mamy odegrać w nich ważną rolę, ale pamiętajmy, to On i Boże plany jest w centrum naszego życia, w centrum kosmosu, a nie ostatecznie my. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Panem, że jesteś Królem, że możemy współuczestniczyć dzięki Twojemu zmiłowaniu w realizacji Twoich planów. I Panie, wyznajemy, że jesteśmy sługami nieużytecznymi, że wiele brakuje nam do doskonałości. I Panie, Ty mimo tego, widząc te rzeczy, Ty jednak wciąż chcesz używać nas dla swojej chwały w swoich planach. Dziękujemy Tobie, Panie, za ten przywilej i modlimy się o to, abyśmy byli właśnie użyteczni dla Ciebie, abyśmy pamiętali, że to Ty jesteś numerem jeden, że Ty jesteś bohaterem historii, w której mamy przywilej uczestniczyć. Bądź, Panie, pochwalony i wywyższony. Amen.